Wyobraź sobie, że 30-letni facet rzuca pracę na Wall Street, wsiada w samochód i udaje się w drogę z Nowego Jorku do Seattle. Wie jedno, musi wykorzystać szansę, jaką stwarza mu rosnący biznes związany z internetem. Rośnie ten rynek 2300% rocznie i myśli, muszę działać teraz i wycisnąć z tego jak najwięcej. Po drodze układa biznes plan dla swojego nowego biznesu, swojego nowego interesu. Tak zaczyna się historia Jeffa Bezosa. Człowieka, który zbudował największy sklep na świecie, wywrócił handel detaliczny do góry nogami, a następnie stwierdził, że wyśle nas wszystkich w kosmos.
Nowość w SFD. Markizy All Nutrition Fit King bez dodatku cukru. Zamów teraz na sklep sfd.pl z kodem 0.
Partnerem kanału jest XTB. Aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy twoje pieniądze. Teraz otwierając konto z kodem 0 otrzymasz kurs inwestowania od podstaw.
Bonus seria. Zgarnij nawet 1000 zł. Tylko w STS.
Partnerem kanału Zero jest producent boskich kiełbas bez osłonki JBB Bałdyga. Jedz bardziej bosko.
Narodowy Bank Polski zgromadził już 509,3 tony złota wszystkich Polaków.
W ostatnich tygodniach świat biznesu zadrżał na wieść o tym, jak mocno wzrosną cła na towary importowane do USA. Decyzje Donalda Trumpa istotnie wpłyną i wpływają na ceny wybranych produktów i między innymi na produkty z Chin 145% miały wynosić cła. Na wieść o tym część przedsiębiorców prowadzących biznes w Stanach oczywiście zaczęła protestować, a część stwierdziła, to może podzielimy się tymi informacjami z ostatecznie płacącymi za te produkty konsumentami. Jednym z nich był Jeff Bezos, który rozważał wraz z grupą menadżerów Amazona, by w jednym ze swoich sklepów, a mianowicie Amazon Hall, czyli takiej części biznesu, która sprzedaje te produkty w cenie do $20, by poinformować konsumentów, jaka część podwyżki produktów jest związana z tymi cłami. Po interwencji Donalda Trumpa, czyli telefonie do Jeffa Bezosa, ostatecznie Bezos się z tego wycofał, za co Trump go oczywiście pochwalił. No i relacje wróciły na właściwe tory. Te relacje już wcześniej były nieco, no powiedziałbym, napięte. Potem Bezos, gdy już wiadomo było, że Donald Trump raczej zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, postanowił te relacje odbudować. No i teraz znowu ta relacja jest poprawna. A ta historia sprawiła, że postanowiłem przybliżyć Wam nieco sylwetkę tego, myślę, dość ciekawego przedsiębiorcy, od którego na pewno wiele możemy się nauczyć, ale też pewnie na kilka rzeczy zwrócić uwagę, których pewnie nie chcielibyśmy od niego kopiować. Poznajmy więc historię i sylwetkę tego przedsiębiorcy. Jeff Bezos urodził się w 1964 roku w miejscowości Albuquerque w Nowym Meksyku. Być może kojarzycie tę miejscowość z seriali na jednej z największych platform streamingowych. Ojciec jego nie uczestniczył w jego wychowaniu. Bezos, można powiedzieć, że go nie znał. I w wieku 4 lat został adoptowany przez nowego partnera swojej matki, Miguela Bezosa. To imigrant pochodzący z Kuby, z którym jego matka spędziła całe swoje życie i stał się on, no de facto, prawdziwym już na całe życie ojcem dla Jeffa Bezosa. Z nim właśnie był związany. Od małego Bezos przejawiał takie tendencje i predyspozycje do majsterkowania, wymyślania, konstruowania czegoś. Taka dusza i umysł inżyniera towarzyszyła mu w jego tym właśnie dziecięcym życiu i młodzieńczym życiu. Na przykład skonstruował alarm, który informował go o tym, czy jego rodzeństwo weszło do jego pokoju. W 1982 roku Bezos otworzył swój pierwszy biznes, w zasadzie biznesik. Był to Dream Institute, czyli po naszemu moglibyśmy powiedzieć taki Instytut Marzeń. Była to taka letnia szkoła, taki camp 10-dniowy, na którym zarabiał od osoby około $600. Uczniowie, którzy brali w nim udział, mieli możliwość w jego domu, a w zasadzie domu jego rodziców, brać udział właśnie w nauce filozofii, literatury, w takiej letniej edukacji. Pieniądze zarobił wspólnie ze swoją ówczesną pierwszą dziewczyną i pokazał, że nie tylko ma predyspozycję do bycia właśnie osobą, która szuka nowych rozwiązań, jest inżynierem, ale też ma pewną żyłkę do biznesu. Po ukończeniu szkoły średniej Bezos udał się na studia na bardzo prestiżową uczelnię, jaką jest Princeton. I pomimo tego, że jest tam wysoki poziom, skończył tę uczelnię z wyróżnieniem. Mówię o tym, bo Wiele historii pewnie oglądaliście choćby na platformie, na kanale YouTube, w których było pokazane, że no, te osoby, które doszły do bardzo dużego majątku, to niekoniecznie kończyły studia, często je rzucały, bo stwierdzały, że szkoda czasu na studiowanie. Tu mamy trochę inny przypadek. Z jednej strony łączy go to, co też kilku miliarderów, czyli wychowanie w takiej rozbitej rodzinie, ale z drugiej strony odróżnia to, że on mocno stawiał na edukację i właśnie jako absolwent był jednym z najlepszych studentów na roku. Po ukończeniu studiów trafił na Wall Street do firmy inwestycyjnej o nazwie D.E. Shaw. Historia jego tam zatrudnienia w skrócie doprowadziła go do tego, że stał się jednym z najmłodszych w historii firmy wiceprezesów. I można by było spojrzeć na to w następujący sposób. Dobrze wykształcony, świetnie zarabiający, z prestiżowym stanowiskiem w ciekawej firmie, pewnie chciałby zostać tam na dłużej. Nic podobnego. Jeff Bezos stwierdził, że świat finansów i ten cały biznes chyba w jakiś sposób nie jest dla niego. Nie pokochał tego biznesu i stwierdził, chcę iść na swoje. Ja to rozumiem i szanuję. Miałem zresztą podobną historię w swoim zawodowym życiu i nie pomyślcie, że porównuję się do Jeffa Bezosa, ale chciałem powiedzieć, że możesz otrzymywać od swojego pracodawcy bonusy, stabilne zatrudnienie, bardzo dobre wynagrodzenie, a dalej coś ci w sercu gra i po prostu masz potrzebę pójścia na swoje. Dla jednych to będzie wyzwanie, dla jednych chęć autonomii, jeszcze dla innych no zbudowanie czegoś, kreowanie. Te motywacje są różne, które pchają nas do przedsiębiorczości. Bezos ewidentnie stwierdził, że chce spróbować czegoś właśnie na własny rachunek. I widząc, jak duży jest rynek związany z internetem, postanowił wykorzystać tę szansę. W 1994 roku rzuca pracę na Wall Street i udaje się do Seattle. Dlaczego w tamtą stronę? Bo tam wiedział, że będzie mógł korzystać z dużych zasobów kadrowych, jeżeli chodzi o informatyków i specjalistów rozumiejących no właśnie wszelkie rozwiązania technologiczne, takich specjalistów od technologii. A takie osoby były mu potrzebne do zbudowania jego pierwszego biznesu. Ten biznes w pierwszej części jego rozwoju sfinansowany był z pieniędzy jego rodziców. W zależności od źródeł podaje się, że to jest 250 do 300 tysięcy dolarów, co w owym czasie stanowiło wcale niemałą i niebagatelną kwotę. Bezos postanowił otworzyć sklep internetowy, początkowo pod nazwą Kadabra, a następnie zmienił nazwę, bo stwierdził, że przydałaby mu się nazwa zaczynająca się od litery A, po to, że gdy będzie gdzieś jeszcze, no w owym czasie niekoniecznie w wyszukiwarkach internetowych, ale gdzieś w różnego rodzaju katalogach branżowych, czy różnego rodzaju listach wymienianych, chciałby być możliwie wysoko. A że ambitne miał plany zbudowania dużego biznesu, nazwał go od no niemałej rzeki, chyba się zgodzimy, Amazonki, Amazon. I jednym z pierwszych jego haseł reklamowych było największa księgarnia internetowa na świecie. Odważne i można powiedzieć nawet trochę bezczelne hasło jak na owe czasy, ale co postanowił, to zrobił. Dlaczego wybrał biznes związany z książkami? Bo zauważył, że ta część rynku nie była w żaden sposób zagospodarowana. To znaczy jeszcze nie było dużego e-commerce'owego biznesu właśnie w tym sektorze. Pieniądze od rodziców Bezos szanował bardzo mocno, dlatego też no, mamy tutaj kilka elementów znowu wspólnych z innymi founderami, czyli takimi założycielami biznesów z owych czasów, a mianowicie biuro gdzie? W garażu, biurko z drzwi, z jakiegoś starego skrzydła drzwi połączonego z nogami od stołu, samodzielne pakowanie książek, samodzielne wożenie ich na pocztę, żeby je nadać, szukanie oszczędności wszędzie po to, by zaoferować produkty w dobrych, przystępnych cenach i konkurować wtedy, no nie z innymi e-commerce'owymi biznesami, a z księgarniami, które dla niego stanowiły wówczas konkurencję. Żebyśmy złapali to i zrozumieli, jak szybko rozwijał się ten biznes, to wyobraźcie sobie, że facet zakłada biznes w 1994 roku, a w 1995 robi transakcje, realizując zamówienia do każdego z stanów mieszczących się w USA i jednocześnie do 45 różnych krajów na świecie. Możemy powiedzieć, że w drugim roku działalności Bezos miał już globalny biznes. Amazon, jego firma, rozwija się tak szybko, że w 1997 roku dochodzi do tak zwanego IPO, czyli debiutu na giełdzie. Pierwsza emisja akcji przy kursie $18 sprawiła, że Bezos stał się milionerem, no bo jak policzymy sobie liczbę tych akcji, pomnożymy przez $18, nagle wycena jego firmy sprawiła, że mamy do czynienia z młodym jeszcze wciąż milionerem. Biznes rozwija się dalej, rok później wprowadza Bezos w 98 roku nowe kategorie produktów, elektronika, zabawki, poszerza w ten sposób swoją ofertę, doprowadzając do poprawy dwóch kluczowych wskaźników, jeżeli chodzi o sprzedaż. Liczby transakcji, dlaczego? No bo pojawiają się w jego sklepie nowi konsumenci szukający czegoś innego niż książek i średniej wartości transakcji, czyli ktoś przyszedł po książkę, ale być może kupił płytę z muzyką również, która była mu tam proponowana. I ten dynamiczny rozwój, który następował w kolejnych latach, został przerwany przez pęknięcie bańki internetowej. Miało to miejsce, jak pewnie wiecie, starsza część oglądających i pamiętacie, albo tylko wiecie, a nie pamiętacie, mówię to do młodszej części widzów, w 2000 roku. To był naprawdę trudny czas i ktoś może powiedzieć, ale dlaczego miałby się Bezos przejmować tym, że pęka bańka internetowa i akcje spadają? No przecież to są wirtualne zapisy, jego majątek jest niżej wyceniany, ale przecież po jakimś czasie te akcje mogą się odbić. Problem polega na tym, że jeżeli pozyskujesz kapitał, dokonując kolejnych emisji akcji, to zbierasz tych pieniędzy mniej. O jakim spadku wartości akcji my tutaj, moi drodzy, rozmawiamy? 92%. Akcje warte około ponad 106 dolarów. W 99 roku, w ówczesnym szczycie, czyli tak zwanym ATH, all time high, spadły do nieco ponad, uwaga, 8 dolarów. Czyli wyobraźcie sobie, że gdybyście mieli w okolicach $1000 w akcjach Amazona w owym czasie, ich wartość byłaby w okolicach 8, 9 czy 10 dolarów po tej korekcie. Trudny czas dla Bezosa, bardzo wymagający, wymagający też istotnych zmian w biznesie, dalszych cięć, myślenia o tym, by budować mocną infrastrukturę, by wzmacniać logistykę, by ten czas dobrze zagospodarować, ale jednocześnie bycie, jak w wielu historiach największych przedsiębiorców, na skraju bankructwa. On po prostu otarł się o biznesową wywrotkę. 9 lat zajęło Bezosowi i Amazonowi przywrócenie tego kursu akcji do poziomu sprzed bańki internetowej. Ale popatrzcie, jak to działa. Jeżeli akcje spadają o 90%, czyli masz akcje za, załóżmy, $100, spadają na 10, to potem, żebyśmy znowu przywrócili ten kurs, to one nie mogą wzrosnąć o 100%, bo wtedy byśmy mieli kurs $20. One muszą wzrosnąć o 1000%. No więc to zajmuje nieco czasu. W przypadku Amazona było to 9 lat. Fakt, że akcje Amazona były warte ponad $100 w tym szczycie przed bańką internetową, nie oznacza, moi drodzy, że ten biznes generował zyski. I tu zwróćmy uwagę na takie długoterminowe podejście do biznesu Bezosa. On nie organizował swojej firmy w taki sposób, żeby ona jak najszybciej generowała wypłatę, dywidendy i generowała zyski. On, jeżeli pojawiały się pieniądze, to je reinwestował, bardzo umiejętnie rozmawiał z inwestorami, pozyskiwał kapitał, pokazywał wzrosty, bo to faktycznie miało miejsce, ale jakbym was zapytał, jak myślicie, ile do roku 2001 strat wygenerował Amazon, to jaka kwota wam przychodzi do głowy? 10, 50, 100, 200, 300 milionów dolarów, a może miliard? Otóż nie. Strata skumulowana Amazona do momentu pojawienia się pierwszych zysków to, uwaga, drodzy widzowie, 2,8 miliarda dolarów. Jeszcze raz, 2 miliardy 800 milionów dolarów. Tyle stracił Amazon, zanim zaczął zarabiać pieniądze. I mam świadomość, że dla większości z nas te kwoty, w związku z tym, jakimi kwotami na co dzień operujemy, są abstrakcyjne. Więc postanowiłem przeliczyć to na mieszkania. Przeliczyłem to na złotówki, a następnie przyjąłem założenie, że na przykład takie dwupokojowe mieszkanie w Krakowie dzisiaj może kosztować 800 tysięcy złotych, a pewnie w Szczecinie, tak mi się wydaje, może w okolicach 500 tysięcy złotych. Więc żebyśmy mieli świadomość, gdzie my jesteśmy, jeżeli chodzi o straty. W droższej miejscowości mówimy o 14 tysiącach mieszkań, a w tańszej miejscowości 22 ponad, prawie 23 tysiące mieszkań. Tyle wyniosły skumulowane straty Amazona. No to skąd na to brał pieniądze, moglibyście się zastanowić. No na pewno nie od rodziców, bo te 300 tysięcy dolarów szybko zostały przez firmę skonsumowane i zainwestowane. Nie powiem, że przepalone, bo uważam, że dość dużą dyscyplinę finansową miał Jeff Bezos i to słowo do niego nie pasuje i do jego biznesu, ale były to oczywiście obligacje i były to kolejne emisje akcji. Więc dlatego też ta bańka internetowa była dla niego tak trudnym momentem. Trudniej mu było pozyskiwać kapitał. No ale po wprowadzeniu zmian, po wprowadzeniu cięć, nieco polityki i strategii, Amazon zaczął wychodzić na plus, to znaczy firma zaczęła zarabiać i w 2001 roku, w czwartym kwartale firma zarobiła pierwsze pieniądze. Czy były to duże pieniądze? Z perspektywy mojej i waszej pewnie tak, bo jak powiem o 5 milionach dolarów, no to zgodzimy się, 20 prawie milionów złotych, niemała kwota. Ale z perspektywy przychodów, które Amazon wtedy realizował, nie były to wielkie pieniądze. Pierwszy roczny zysk, bo wam przed chwilą powiedziałem o kwartalnym, w czwartym kwartale w e-commerce, w branży, w której działa Amazon, no oczywiście łatwiej jest zrobić dodatni wynik. Dlaczego? No wtedy są to żniwa dla tego biznesu, czwarty kwartał. Już listopad, już grudzień, Black Friday. To wszystko sprawia, że te pieniądze się łatwiej zarabia i generuje. Pierwszy roczny zysk w tej spółce pojawił się w 2003 roku. I wyniósł on, moi drodzy, 35 milionów dolarów. Ktoś powie, no niezła cyfra, ale odnieśmy to do przychodów. Gdy odniesiemy ten zysk do przychodów Amazona, które w owym czasie realizował, to rozmawiamy o zysku na poziomie 0,67%. Nie jest to najbardziej rentowny biznes i ja powiem tak, jest to w sumie zrozumiałe. Dlaczego? Bo w owym czasie Amazon był biznesem, który opierał się na tym, by oferować swoje usługi, przepraszam, produkty jak najtaniej. Chciał być liderem rynkowym, w ten sposób rósł, zabierał biznes innym, zarówno e-commerce'owym konkurentom, jak i tym offline'owym, czyli tradycyjnym księgarniom, czy sklepom z muzyką, na przykład sklepom z płytami. Więc wiadomo było, że jeżeli pracujesz na niskiej, jednocyfrowej marży, nie spodziewaj się tego, że nagle twój zysk będzie dwucyfrowy. No ale zgodzimy się, że 0,67%, no to jesteśmy na takiej granicy błędu i to jest bardzo dalej taki, możemy chyba się tu zgodzić, no ryzykowny model biznesowy, w którym niewielka zmiana, brak kontroli kosztów, brak dyscypliny może doprowadzić do tego, że firma znowu zacznie tracić pieniądze. Dostęp do kapitału, możliwość emitowania akcji sprawiło, że Bezos postanowił część funduszy przeznaczyć nie tylko na rozwój Amazona, ale również na to, by założyć biznes na owe czasy, no kosmiczny i właśnie kosmicznym biznesem było Blue Origin. Bezos mówił tak. Ziemia to dobry dom, ale magazynem powinna być orbita. Jego wizja była taka. Miejmy tutaj taki, no właśnie, zielony kawałek przestrzeni, zielony, niebieski, bezpieczny, czysty, a pomyślmy o tym, czy przypadkiem magazyny, produkcja nie powinny zostać przeniesione w kosmos. Odważna idea, ale mogę powiedzieć tak. Ja ją kupuję. Jeżeli chcielibyśmy sobie faktycznie dla przyszłych pokoleń zabezpieczyć bezpieczną Ziemię, może ta przestrzeń kosmiczna mogłaby się stać miejscem dla nas efektywnej produkcji realizowanej z dużym udziałem maszyn i mniejszym udziałem ludzi. Piękna idea, która przez lata oczywiście finansowana przez Bezosa kosztowała go wiele i generowała straty, no ale w ostatecznym rozrachunku zaczęła zbliżać się do jakichś lepszych wyników. Wciąż jest finansowana przez Bezosa, sprzedaje on akcje średnio za miliard dolarów rocznie i dokładał do tego biznesu, ale warto też powiedzieć, że dzisiaj już ten biznes, mówimy o roku 2025, wychodzi na no, coraz lepszą pozycję. Dlaczego? Bo ma w lejku swoim sprzedażowym czy w lejku zamówień wielomiliardowe kontrakty od rządu Stanów Zjednoczonych, od NASA, więc ten biznes ma pewne perspektywy. Byliśmy w kosmosie, wróćmy teraz na Ziemię. Mówiłem o tym, że na akcjach Amazonu można było stracić 92%. To fakt. To zależy od tego, kiedy kupowałeś i kiedy sprzedawałeś. Ale zrobiłem też taką analizę, czyli chciałem sprawdzić, ile miałbym dziś w portfelu, gdybym w 97 roku kupił za 1000 dolarów akcje Amazona. Jak myślicie, ile byłyby warte w all-time high, czyli w tym ATH w 2025 roku, przed jeszcze korektami na giełdzie amerykańskiej związanych no, z odważnymi, czy ryzykownymi ruchami Donalda Trumpa, które zatrząsły giełdą. Jak myślicie, ile to może być pieniędzy? 100 tysięcy dolarów, 200 tysięcy dolarów, pół miliona? Nie, moi drodzy, to jest prawie 2 miliony dolarów. Takie wyliczenia uzyskałem. I ktoś powie, chyba to źle, kolego, Borcz, policzyłeś, jak to jest możliwe, że masz z $1000 prawie 2 miliony, skoro akcje podczas emisji były warte $18, a na tym ATH, które mieliśmy niedawno, były warte dokładnie $242 z małym okładem, 6 centów. To przecież matematyka pokazuje, że to nie jest aż tak duża dźwignia. Moi drodzy, ale po drodze było coś takiego czterokrotnie jak split, to znaczy jeśli kupiłeś jedną akcję Amazona, to po splicie dzisiaj, drogi widzu czy droga widzko, nie wiem czy to się tak odmienia, miałbyś tych akcji, czy miałabyś tych akcji 240. Czyli nie dość, że wzrósł kurs, to ten, kto miał jedną akcję, miał ich dzisiaj 240. I to doprowadziłoby do tego, że możesz mieć z $1000 zainwestowanych w 97 roku z Amazona prawie $2 miliony. Skoro rozmawiamy o akcjach, inwestycjach, to szkoda byłoby nie wspomnieć o naszym partnerze, czyli o firmie XTB. Ma ona dla Was propozycję i ofertę pakietu edukacyjnego, który jest współtworzony z ich ekspertami, który sprawi, że zanim zaczniesz inwestować, możesz zdobyć naprawdę bardzo dużo wiedzy na temat rynków kapitałowych. Możesz też, by uniknąć ryzyka, zacząć praktykować właśnie takie inwestowanie na koncie treningowym, co sprawi, że nie będziesz ponosił ryzyka. Link do takiego pakietu edukacyjnego znajdziesz w opisie odcinka. Wracając do Amazona. 2002 rok. Dość przełomowy. Dla mnie urodziny syna, a dla Amazona urodzenie się nowego biznesu. Bo w 2002 roku powstał biznes, który początkowo miał realizować pewne cele biznesowe i wspierać swoimi zasobami biznes Amazona, czyli Amazon Web Service, AWS, nie Akcja Wyborcza Solidarność, moi drodzy, Amazon Web Service, czyli biznes, który jest taką usługą chmury obliczeniowej swego rodzaju. Postaram się w miarę Wam to przybliżyć i uważam, że to był absolutny krok milowy dla rozwoju biznesów Jeffa Bezosa i dźwignia, która sprawiła, że dzisiaj jest w tym miejscu, w którym jest. Na czym polega działalność takiej chmury obliczeniowej czy takiej usługi? Mamy też takie usługi w Polsce, jedną kojarzę w Poznaniu, drugą tutaj nieopodal w Skawinie, mówię nieopodal, bo nagrywam pod Krakowem dzisiejszy odcinek w swoim biurze. Dostajesz dostęp jako przedsiębiorca, przedsiębiorstwo do zestawu takich usług technologicznych, takich jak wynajem serwerów, przechowywanie danych, czy teraz sztuczną inteligencję, która może Cię wspierać, czy też bazy danych, które może Ci taki dostawca zaoferować. I z takich usług korzysta wiele firm. Z usług AWS-u korzystają choćby Netflix, Disney+, Airbnb, NASA, Departament Obrony USA, czy był też bardzo, bardzo, bardzo duży kontrakt, który wzmocnił ich pozycję i markę i zbudował też takie duże poczucie bezpieczeństwa dla przyszłych klientów, a było to zlecenie od CIA. Żeby Wam wyjaśnić mniej więcej, jak to działa. Niedawno mieliśmy majówkę i pewnie część z Was korzystała z map firmy Janosik, naszej polskiego dostawcy. Dlaczego? No bo być może parę razy zdarzyło Wam się pojechać za szybko albo źle zaparkować i macie jakieś punkty karne na koncie albo po prostu nie chcecie ich więcej mieć, a tak łatwo przychodzi Wam naciśnięcie pedału gazu i stracenie na chwilę kontroli nad tym, jak szybko się poruszacie.
Za dzisiejsze wykroczenie otrzymuje Pan 500 zł.
Ile kurwa?
500 zł, 10 punktów karne.
Za co?
To wyobraźcie sobie, że właśnie w taki weekend majowy używacie aplikacji Janosik. Dla wyjaśnienia dla tych, którzy być może z technologią nie są tak bardzo mocno zaprzyjaźnieni, ja też zresztą nie. To nie działa w ten sposób, że gdzieś na laptopie informatyka jest zawieszone oprogramowanie i ono obsługuje wszystkich poruszających się wtedy po Polsce. Znalazłem informację, że dla takiego Janosika w szczycie podpiętych jest, czy używających takiej aplikacji, 300 tysięcy użytkowników. 300 tysięcy osób zbiera jakieś i wysyła informacje też o tym, gdzie jest, gdzie podróżuje, do takiej aplikacji. No, serwer postawiony gdzieś w biurze miałby, mały serwer, trudności, żeby to obsłużyć, a jednocześnie z perspektywy takiego użytkownika nie jest optymalne utrzymywanie gigantycznych zasobów na serwerze. Dlaczego? Bo to jest kosztowne. Co robią w związku z tym takie firmy, które wymieniłem przed chwilą? Korzystają z usługi, która umożliwia im korzystanie według zapotrzebowania w danym momencie i płacą adekwatnie do zużycia zgodnie z podpisanym kontraktem. Amazon Web Service okazał się być strzałem w dziesiątkę. To jest przykład biznesu, który został postawiony no, w trybie takiej próby. Może się uda, może nie. Trochę robimy to na własny rachunek, ale spróbujmy część tych kosztów przerzucić na naszych klientów. Dziś ten biznes waży w przychodach Amazona, ktoś powie niewiele, bo raptem 15%, ale uwaga, dostarcza 70% zysku operacyjnego, czyli to jest fabryka pieniędzy dla Jeffa Bezosa. On wykorzystuje te środki zarabiane na tym biznesie, a tam ma marże 20-30% dwucyfrowe po to, żeby utrzymywać dalej jednocyfrowe marże na sklepie internetowym i móc tanio oferować produkty w swoim sklepie, w rezultacie wycinając konkurencję i budując propozycję, która jest propozycją nie do odrzucenia. Rozwój tego biznesu doprowadza do tego, że jego oferta może być również w zakresie Amazona, coraz web service, coraz tańsza. Pieniądze klientów zasilają wzmacnianie tego biznesu, zwiększają jego pozycję na rynku i w rezultacie oferują mu, czy zapewniają mu pozycję numer jeden, jeżeli chodzi o usługi w chmurze. Wyprzedza m.in. takich potentatów jak Microsoft czy Google. To właśnie AWS pozwolił mu rozwijanie takich konceptów jak Prime, jak Kindle czy Alexa. Pieniądze tam zarabiane stały się gigantyczną dźwignią dla rozwoju biznesów Bezosa. I ja właśnie o jednym z nich chciałem porozmawiać, bo zobaczcie, dzięki AWS-owi on złapał trochę i chwycił ten biznes B2B, tych dużych graczy, również tych oferujących swoje usługi i sprzedające swoje usługi w sieci. No bo popatrzcie, klientem AWS-u są również jego konkurenci. No bo czy przypadkiem nie jest konkurencją dla Amazona Shopify w jakiś sposób Tobiasa Lütke czy Apple? A oni również korzystają z rozwiązań AWS. A ja chciałem teraz pokazać Wam, w jaki sposób wiązał ze sobą i wiąże ze sobą po mistrzowsku Jeff Bezos klientów indywidualnych, czyli konsumentów, no bo tu przed chwilą rozmawialiśmy o organizacjach, a on działa z dwóch stron. Z jednej strony przywiązuje ten duży korporacyjny biznes, a z drugiej strony Smitha, Kowalskiego czy Nowaka. Jak to robi? Wprowadził on w 2005 roku usługę, która się nazywa Amazon Prime. Dziś Amazon Prime to rozwiązanie, które daje wiele bonusów, również dostęp do różnego rodzaju usług cyfrowych, dostępu do filmów. W 2005 roku propozycja była następująca. Zapłacisz nam raz pieniądze, a gwarantujemy Ci, że nie będziesz płacił przez rok za dostawy i gwarantujemy Ci dwudniowy termin dostaw. Wydawało się to być ofertą nie do odrzucenia. Dlaczego uważam, że to jest drugi mistrzowski ruch Amazona, a Wam, przedsiębiorcom, jeżeli oglądacie ten format i mam nadzieję, że część tych informacji, które w tym formacie się pojawiają, bierzecie i wdrażacie też w swoim biznesie, wspólnie ze mną analizując biznesy różnych przedsiębiorców czy ruchy inwestycyjne. Dlaczego uważam, że warto na tym się pochylić, zastanowić, czy ja jestem w stanie w jakiś sposób skorzystać z tych rozwiązań Bezosa, bo jest się od kogo uczyć. Bezos mówi tak, w roku 2029 $139 rocznie mi zapłacisz lub 14,99 miesięcznie. To dość istotne. Dziewiątkami kończąc pokazuje, daje Ci dobrą cenę. To jest taki sygnał dla tych produktów ekonomicznych. Te dziewiątki, 99, czyli on wie doskonale, że chce trafić do ludzi, dla których ta kwestia ceny jest dość istotna. Płacisz mi raz, dostajesz dostawy przez cały rok. Jakie mechanizmy tu działają i dlaczego to jest absolutnie mistrzowski ruch? No bo jak działa klient Amazona? Zapłaciłem z góry za rok, to jak ja mogę sobie obniżyć ten roczny abonament? To proste. Będę więcej zamawiał w rezultacie. Koszt jednej dostawy wyjdzie jak najmniejszy. Co więcej mógłby chcieć Bezos niż to, żeby ludzie w ten sposób właśnie odzyskiwali pieniądze, czyli taki tutaj działa trochę koszt utopionych tych kosztów. W jaki sposób mogę sobie to odzyskać? No właśnie przez więcej transakcji, czyli dokładnie o to chodzi Bezosowi. Zapłaciłeś raz, odrabiaj sobie ten przedpłacony abonament, jak? Korzystając coraz częściej z Amazona. Jakie bonusy to daje Amazonowi? Klient, który zapłacił za Amazon Prime, kupuje 2-3 razy więcej niż ten, który Prime nie ma. Czyli zobaczcie, zapłacił tutaj za dostawę, ale jednocześnie oddaje to w zamówieniach. No i może powiecie, no dobra, ale gdzie tu jest marża, skoro to Bezos teraz ponosi i Amazon koszty dostawy? Nic bardziej mylnego. Popatrzcie, co się dzieje dalej. Konsument, który kupuje w Amazonie, porównuje ceny z konkurencją, ale porównuje cenę produktu razem z dostawą, a za dostawę w Amazonie nie płaci. Do czego to prowadzi? Do tego, że na części produktów Bezos może mieć nieco wyższą cenę, bo łączny koszt dla konsumenta będzie mniejszy. Po pewnym czasie dochodzi do sytuacji, w których działając nawykowo, część konsumentów Amazona robi coś, na czym zależałoby każdemu e-commerce'owi na świecie. A mianowicie przestaje porównywać ceny. Czyli gdy mam coś kupić z danej kategorii produktowych, jak w dym wbijam do sklepu Amazon i tam zostawiam pieniądze. To jest po prostu biznesowy majstersztyk. Trzeci efekt tego rozwiązania to jest obniżenie takiego parametru, który nazywa się churn. Jak nie wiecie co to, to możecie wpisać co to jest churn. Może się przez zupełny przypadek okazać, że w szczycie wyszukiwań pojawi się nawet definicja opracowana przez zespół konsultantów mojej firmy. Churn to wskaźnik być może zbyt rzadko analizowany przez przedsiębiorców, a warto byłoby się tym zająć, no bo popatrzcie, w rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa nie ma raportu, ile straciliśmy pieniędzy przez to, że klienci odeszli. Nie raportujemy niezafakturowanej sprzedaży. Chyba się tu zgodzimy. Churn pokazuje, jaki odsetek klientów tracimy. I to jest parametr, nad którym warto zacząć panować i przede wszystkim go zacząć analizować. A właśnie Amazon Prime buduje lojalność. Popatrzcie, jak mądrze zaprojektował to rozwiązanie Bezos. Być może to nie jest jego pomysł, tylko jego ludzi, ale to też jest kompetencja otaczać się osobami, które coś takiego zaproponują. Większe przychody per użytkownik. Mniejsza wrażliwość cenowa przez to, że konsumenci coraz rzadziej dokonują porównań cenowych. I lojalizacja klienta, on zostanie z tobą, bo przyzwyczajasz go do zakupów u siebie. Po prostu myślę, że warto się zastanowić nad tym, czy w jakiś sposób jesteś w stanie w swoim biznesie, niekoniecznie e-commerce'owym, zaproponować klientowi coś podobnego. Mamy zatem kosmiczny biznes, mamy zatem księgarnię, mamy sklep, który sprzedaje coraz więcej produktów, mamy AWS, który jest maszynką do zarabiania pieniędzy. Bezos widzi, że świat idzie w kierunku digitalizacji. W efekcie postanawia z tego skorzystać. Tak jak kiedyś wsiadł do pociągu pod tytułem internet, tak teraz stwierdził, skoro wszystko się digitalizuje, to ja na tym też zarobię. I w 2006 roku wprowadza dość innowacyjne rozwiązania, mianowicie Kindle, czyli czytnik do e-booków. Po co? No bo on chce być numerem jeden już nie tylko jeżeli chodzi o sklep detaliczny, nie tylko jeżeli chodzi o usługi w chmurze, ale również o książki, jeżeli chodzi o e-booki. Oczywiście tak się staje. Zawłaszcza ten rynek i staje się dzięki temu również graczem na kolejnej pozycji numer jeden i znowu zaczyna zarabiać więcej pieniędzy. To znowu jest za mało dla Bezosa. Ten ambitny przedsiębiorca stwierdza, chciałbym więcej, chciałbym mocniej rozwijać swój biznes. 2013 rok. Trudności pojawiają się w biznesach takich jak wydawnictwa drukowane. Bezos postanawia to wykorzystać. Ćwierć miliarda dolarów przeznacza na inwestycje w znany chyba na całym świecie Washington Post i pokazuje, że jego metodologia, jego koncepcja doprowadzić może do tego, że biznes, który generuje straty, nagle zaczyna, no może nie nagle, ale po jakimś czasie zaczyna zarabiać. Digitalizacja, wprowadzenie modelu subskrypcyjnego, mądre zarządzanie kosztami, zmiana oferty doprowadza do tego, że również ten biznes zaczyna generować zyski. Czy to koniec rozwoju biznesu Jeffa Bezosa? No pewnie się domyślacie, że nie. Rok później, 2014, inwestycje w Echo i Alexę, czyli asystenta głosowego, który trafia do milionów domów. Kolejny odważny ruch. Dlaczego odważny? Bo jak mówił Jeff Bezos, ludzie o to nie pytali i nie miałem świadomości, czy będzie popyt na tego typu usługi, ale postanowiłem spróbować i wykorzystać szansę. I znowu strzał w dziesiątkę. W roku 2015 Amazon wychodzi na pozycję numer jeden, jeżeli chodzi o handel online w Stanach Zjednoczonych, przeganiając giganta, czyli Walmart, jeżeli chodzi o ich sprzedaż online'ową. A w 2018 roku Amazon ma wycenę na poziomie 1 biliona dolarów, a Jeff Bezos staje się numerem jeden, jeżeli chodzi o wycenę majątku. Czyli na tej liście Forbesa ląduje nie tylko na podium, ale na najwyższym stopniu. W 2021 roku postanawia oddać takie operacyjne zarządzanie firmą, ustępuje z pozycji prezesa i przechodzi do czegoś, co moglibyśmy bardziej określić taką radą nadzorczą, chociaż tak to się dokładnie nie nazywało, czyli bardziej taki nadzór właścicielski chce sprawować nad tym biznesem, a realizuje swoje marzenia, rozwijając kolejne projekty biznesowe i biorąc z nich aktywny udział. Jednym z nich jest właśnie ten Blue Origin. Ta wizja i chęć opanowania kosmosu nie przestała kusić Jeffa Bezosa i w 2021 roku na pokładzie New Shepard i jego firmy Blue Origin udaje się w kosmos. Amazon w liczbach w 2025 roku. 200 ponad milionów subskrybentów, jeżeli chodzi o Prime w skali globalnej. Liczba pracowników, jak myślicie? Olku, jak ty myślisz, ile może mieć taki Amazon pracowników? 1000, 2, 100 tysięcy, 500 tysięcy?
Może 500 tysięcy.
1 600 000 mniej więcej osób zatrudnia Amazon na świecie. Słuchajcie, Warszawa, jeżeli dobrze kojarzę, 1 800 000 mieszkańców. Wyobraźcie sobie, że prawie cała populacja Warszawy pracuje w Amazonie. O takiej skali biznesu rozmawiamy. Ma też niemały udział, bo prawie ponad 1/5 rynku, jeżeli chodzi o Prime Video w Stanach Zjednoczonych. Zatem mówimy o naprawdę grubym graczu. 177 miliardów dolarów to wycena majątku Jeffa Bezosa, więc gdy wam mówię o tym, że ten miliard dokłada rocznie dolarów do Blue Origin, no nie jest to sytuacja, która sprawia, że jakoś ubożeje, a jak wspominałem, ten biznes też zaczyna mieć coraz lepsze perspektywy. Zatem mówimy o kimś, kto w długiej perspektywie zbudował naprawdę monstrualny, gigantyczny biznes. Na koniec tego odcinka, nie zakończymy historią, chciałbym, żebyśmy się pochylili nad trzema rzeczami, których możemy się nauczyć od Bezosa, ale też takimi trzema, na które moglibyśmy zwrócić uwagę i się zastanowić, czy na pewno warto iść jego drogą. Pierwsza sprawa, na którą chciałem zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o plusy, czy takie rzeczy, których możemy się nauczyć od Bezosa, to myślenie długoterminowe. Co to znaczy? Ja już o tym mówiłem w poprzednich odcinkach. Ta umiejętność odkładania gratyfikacji w czasie na pewno była kompetencją, czy takim atutem, który możemy przypisać Bezosowi. No, ikoniczne jest już dzisiaj to. Ta historia jest już dzisiaj ikoniczna jeżdżenia przez niego, gdy już był naprawdę multimilionerem, no wieloletnią już Hondą Accord, czyli samochodem, o którym nie możemy powiedzieć, że jest to samochód jakoś bardzo luksusowy, a Bezos mówił, ona mi wystarcza, to jest świetny samochód, nie potrzebuję niczego więcej. Skromny przez długie lata funkcjonowanie, życie, bardzo duża dyscyplina finansowa wewnątrz organizacji, niewydawanie pieniędzy na rzeczy niezbędne, reinwestowanie środków, podejmowanie właśnie prób odpalania, uruchamiania nowych biznesów. Było takie powiedzenie, które towarzyszyło Bezosowi: it's always day one. Nie możesz spocząć na laurach. Traktuj kolejny dzień w firmie, jakby to był pierwszy dzień. Zaczynamy od nowa, myślimy długoterminowo, nie zjadamy zysków, inwestujemy, myślimy długoterminowo i jak się okazuje, ta strategia się sprawdziła. Druga rzecz, której warto pewnie się przyjrzeć i wziąć pod uwagę w swoim biznesie, to obsesja na punkcie klienta. Co mam na myśli? Przygotowując ten odcinek, sam sobie stworzyłem pewną listę zadań i takich kwestii, które będę chciał poruszyć z zespołem w swojej firmie, a mianowicie, co my jeszcze możemy zrobić lepiej, albo jak podejść do współpracy z naszymi klientami, by byli bardziej zadowoleni, by nas jeszcze chętniej rekomendowali, by zostawali z nami na dłużej, żeby po prostu tych klientów zachwycać. Bezos mówił tak: customer obsession, not competitor obsession. Co to znaczy? Obsesja na punkcie klienta, konsumenta, a nie na punkcie konkurencji. Zamiast analizować to, co robią inni, mocno skupię się na naszych klientach. Jak poprawić logistykę, jak dostarczać szybciej, jak oferować jeszcze lepsze ceny, jak poprawić obsługę klienta. To było zawsze centralnym punktem jego zainteresowań. I popatrzcie, nawet takie małe gesty i zwyczaje, które budują kulturę organizacyjną firmy, jak ustawianie na spotkaniach zarządu wolnego krzesła, które miało przypominać, to jest krzesło dla naszego klienta, to jest krzesło dla ludzi, którzy zostawiają pieniądze w naszym biznesie, po to, by zawsze w centrum uwagi były właśnie osoby, które ten biznes zasilają swoimi pieniędzmi, czyli klienci. I za to mówię brawo. Trzecia kwestia, za którą chylę czoła Bezosowi, to taka otwartość i gotowość do ponoszenia ryzyka i ponoszenia porażek. On mówił, że otwiera 10 biznesów, być może 7 z nich się nie powiedzie. Trudno, to jest koszt zainwestowania w to, by 3 z nich przyniosły właściwe efekty. I jak już mówiłem wam, to u niego się nieźle sprawdziło. No, najlepszym przykładem jest choćby ten Amazon Web Services, czyli wniosek dla nas jest następujący. Jeżeli chcesz zbudować duży biznes, musisz być gotowy na ryzyko, porażki, dyskomfort, na to, że część Twoich decyzji no się nie sprawdzi, ale dzięki temu, że je podejmiesz, czegoś się nauczysz. Albo po prostu będziesz wiedział, wiedziała, że okej, to jest model, który nie działa, więc testuję kolejny. On nie spoczywał na laurach, ponosił ryzyko, nie bał się tego i dzięki temu jest w punkcie, w którym dzisiaj jest. Dobrym przykładem takich porażek, które były kosztowne, był Firephone. Nie wiem, czy pamiętacie, w 2014 roku, widząc jak rozwija się ten sektor telefonów komórkowych, stwierdził to my, Amazon, mając taką populację dużą klientów, też na tym zarobimy. Będziemy mieli swój telefon z własnym oprogramowaniem, zresztą bardzo ciekawymi koncepcjami jak nowe czasy, jeżeli chodzi o software, ale paru punktów w tej strategii brakło, na przykład kwestii tego, jak to będzie dystrybuowane, czy będzie miał rozwiązania zintegrowane z sklepem Google i wiele, wiele innych. Doprowadziło to do tego, że stracił na tym niemałe pieniądze, bo moi drodzy widzowie, 170 milionów dolarów kosztował ten projekt, na którym Bezos nie zarobił ani Amazon złotówki, no ale właśnie, przynajmniej śpi spokojnie, wiedząc, że spróbował. Stać go było na to i właśnie dzięki takim próbom udało mu się, albo to słowo może udało mu się, nie najlepiej pasuje, bo to nie jest kwestia udawania się, zrealizował tak duży projekt biznesowy, jakim jest cała grupa kapitałowa, którą zarządza. Trzy rzeczy, które pokazałbym jako takie biznesowe minusy, czy obszary, które no, co najmniej mogą budzić dyskusję i jeżeli Wam tego brakło i obstawiam, że część osób pewnie już zdążyło napisać komentarz, ale gość wystawił laurkę Jeffowi Bezosowi, tylko się nim zachwyca, a przecież to nie jest taka kryształowa postać. Tak nie jest i właśnie teraz będę o tym mówił, więc jak nie doszliście do tego momentu, to pewnie zdążyliście już coś tam napisać i takie komentarze się mogą pojawić. Pierwsze zastrzeżenie i taki pierwszy zarzut wobec Jeffa Bezosa, bardzo często przytaczany i niejednokrotnie pojawiający się w mediach, w różnego rodzaju wpisach, to w jaki sposób on traktował swoich współpracowników, jaka była kultura organizacyjna Amazona i warunki pracy. Informacje o tym, że pracownik w ciągu dnia pracy nie ma czasu pójść do toalety, informacje o tym, że się wszystko po prostu tam monitoruje. Na każdy jeden parametr związany z zatrudnieniem jest jakiś wskaźnik. Monitoring efektywności. Algorytmy, które wskazywały osoby, które idą do zwolnienia, czyli w zasadzie komputer, maszyna zwalniała ludzi, nie było tam za bardzo przestrzeni na takie personalne relacje. Opaski, które miały śledzić pracowników, no zgodzimy się, no również taki dość odważny wyczyn i no niezbyt bliski memu sercu. I kultura up or out, co to znaczy? Albo awansujesz, albo wylatujesz. No nie jest to, powiedziałbym, taka najbardziej ludzka twarz biznesu. Możemy powiedzieć tak, stworzył maszynę do zarabiania pieniędzy i stworzył taką biznesową machinę, ale ta machina nie dba o ludzi. I zarzut, który podnoszę do Jeffa Bezosa, zbudowałeś biznes, drogi Jeffie, trochę kosztem, może trochę to za mało powiedziane, kosztem ludzi, którzy z tobą pracowali. Był taki filmik kiedyś na YouTubie pokazujący Jeffa Bezosa rozmawiającego ze swoim pracownikiem, trochę może tłumaczący, dlaczego nie poświęca mu czasu, a może trochę pokazujący w formie kontrastu, on na nas oddziałuje dość silnie. Tam był włączony licznik czasu i pokazywał, ile w ciągu sekund spędzanych wspólnie z tym pracownikiem w trybie cześć, jak się masz, jak ci idzie praca, oh, good job, coś w tym stylu. Ile zarabia Bezos, ile pracownik. I wiadomo, świat nie jest sprawiedliwy i to nie ten pracownik ponosił ryzyko, i nie on zbudował tego Amazona, ale współtworzy tego Amazona każdy pracownik. No i ta rozbieżność była dość duża.
This is Jeff Bezos's income compared to his employee.
Hey, how are you?
Good, thank you.
Hey, you're doing a great job.
Oh, thank you.
I appreciate that. I've been in the business 36 years and
really appreciate that.
I'll tell you now, Boeing, Northrop Grumman, United Technologies, I worked for all three for more than 10 years.
I appreciate that. Thank you.
Zarzuty wobec Bezosa są takie. Zbudowałeś biznes i traktowałeś ludzi w taki sposób, w który raczej nie powinni być traktowani. No, na rynku ktoś powie, z konkurencją to się bije, walczy i tak dalej. Nie jest mi to szczególnie bliskie. Uważam, że konkurencja na rynku jest potrzebna, ona nas motywuje, ona sprawia, że na koniec dajemy lepsze usługi I lepiej jest może z konkurencją współpracować, ale nie w rozumieniu jakichś spisków czy porozumień mających na celu ustawianie cel, ale po prostu na zasadzie takiej, że można się czasami wymieniać doświadczeniami, można się czasami wspierać w trudnych momentach. No nie jest to na pewno model, który moglibyśmy przypisać Bezosowi. Dlaczego? No bo te antykonkurencyjne praktyki to był kolejny zarzut podnoszony wobec Jeffa Bezosa. O co chodzi? Bezos wpuszczał masę różnego rodzaju dostawców na swoje platformy. Następnie jego algorytmy dokonywały analiz tego, co się sprzedaje w jakich cenach. Potem wprowadzano grupę produktów pod marką, czy hasłem takim, nazwą Amazon Basics. Co to znaczy? Odpowiedniki tych produktów, które przeanalizowano jako te, które dawały potencjał marżowy, wprowadzał Amazon jako produkty własne. Co to znaczy? No, konkurujesz ze swoimi klientami. Zarabiasz pieniądze na biznesie właśnie, który realizujesz z dostawcami, swoimi wendorami, a za chwilę wprowadzasz produkt, który jest dla nich konkurencją. Nie jest to do końca pewnie fair play i nie jeden przedsiębiorca się przez to wywrócił. Handlował z Amazonem, budował swoją siłę, a następnie ten Amazon albo ograniczył, albo wyciął jego biznes z pień, podobnie jak to miało oczywiście miejsce z biznesami offline'owymi, ale tutaj ten zarzut jest trudno stawiać wprost. Dlaczego? No bo trudno powiedzieć, że przedsiębiorca, który prowadził biznes offline'owy, czyli przykładowo taką tradycyjną księgarnią, nie mógł wsiąść do pociągu z biznesem e-commerce'owym i równolegle do niej taki biznes odpalić. Więc jeżeli ktoś taką historię miał, no to po części sam za to odpowiada, że nie dostrzegł zmian na rynku, który właśnie był nakręcany przez rozwój Amazona. No i trzeci zarzut, podobny pewnie, który moglibyśmy wysunąć wobec Elona Muska, to taki wątpliwej jakości work-life balance. I dla wyjaśnienia, nie jestem jakimś szczególnym zwolennikiem, jeżeli chodzi o work-life balance i to hasło i całą tą filozofię w odniesieniu do przedsiębiorców. Nie mówię o osobach, które wybrały ścieżkę zatrudnienia w ramach umowy o pracę czy jakiegoś innego stosunku, który może łączyć zlecającego i biorącego zlecenie, ale mówię o przedsiębiorcach. Nie wierzę za bardzo w to podejście i uważam, że jeżeli chcesz zrobić prawdziwy wynik, prawdziwy sukces, to musisz cisnąć przynajmniej przez pierwsze lata prowadzenia biznesu. W moim przypadku było to 10-12 godzin dziennie, co najmniej przez pierwsze 3 lata i wszystkie pracujące soboty. Dlaczego? Bo w ten sposób mogłem nadgonić to, co dzieliło mnie od moich ówczesnych konkurentów. Oczywiście dzisiaj stawiam sobie poprzeczkę wyżej. To jest okej, że dużo pracujesz, ale wiele, wiele lat bez dnia urlopu to już chyba nie jest do końca zdrowe. Wiele lat bez dnia wolnego to też nie jest zdrowe. Pracowanie po nocach to też nie jest zdrowe, ale to dalej jest autonomiczna decyzja Jeffa Bezosa. Ale wysyłanie maili o godzinie 2 lub 3 w nocy z ponagleniem, wykrzyknikami lub wieloma pytajnikami, czyli oczekiwaniem, że ktoś natychmiast na to odpowie, to chyba nie jest do końca okej. I to jest ten kolejny zarzut. Chcesz funkcjonować jako pracoholik, okej, ale zrozum, że wszyscy w ten sposób działać nie będą. Do czego zmierzam? Ten styl pracy nie nadaje się dla każdego i Bezos, pomimo że taki miał, no miał też oczekiwania, że ludzie będą się do niego dopasywali. A to może prowadzić do zniszczenia zarówno kwestii zdrowotnych, jak i po prostu życia prywatnego, a przecież to jest fundament naszego życia i życia, które może trwać odpowiednio długo. Nie da się jechać cały czas na takim kredycie zdrowotnym i energetycznym. W rezultacie to pokazuje jako taki minus, jeżeli chodzi o działania Bezosa. Ciekawy przedsiębiorca, na pewno spektakularny sukces, na pewno niesamowite biznesowe osiągnięcia. Pytanie, drogi widzu, czy chciałbyś, czy chciałabyś iść tą drogą? Czy to jest ścieżka dla Ciebie? Co Wy o tym sądzicie? Czy uważacie, że jakieś z tych wątków tu poruszanych są inspiracją i warto było z nich skorzystać? Czy warto byłoby to wziąć pod uwagę? Albo może któreś z nich bierzecie dla siebie? Ja uważam, że na przykład ta kwestia długoterminowego myślenia, czy podejmowania ryzyka, czy też obsesja na punkcie klienta, to są rzeczy fajne. Z drugiej strony te, które wskazałem na końcu, no niekoniecznie są mi bliskie, dlatego też je tutaj podniosłem. Jeżeli masz na ten temat jakieś swoje przemyślenia, zachęcam, napisz o tym w komentarzu. Będę za to niezmiernie wdzięczny. A na dzisiaj to koniec. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta historia Jeffa Bezosa i ta nasza wspólna analiza jego biznesowej ścieżki. A ja zapraszam Was jak zawsze do oglądania zarówno biznesowego Zera, jak i innych formatów w kanale Zero. Dziękuję uprzejmie i do zobaczenia.
Nowość w SFD. Markizy All Nutrition Fit King bez dodatku cukru. Zamów teraz na sklep sfd.pl z kodem 0.
Partnerem kanału jest XTB. Aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Teraz otwierając konto z kodem 0 otrzymasz kurs inwestowania od podstaw.
Strefa inspiracji. Kupony możesz kopiować od najskuteczniejszych. Społeczność bardziej.
Partnerem kanału Zero jest producent boskich kiełbas bez osłonki JBB Bałdyga. Jedz bardziej bosko.
To było absolutnie szokujące, to znaczy chyba dlatego, że ja sobie nie wyobrażałam, jakby nie zdawałam sprawy, do czego jadę.
Jesteście Państwo pierwszymi gośćmi, którzy kiedykolwiek wejdą do tego skarbca.
No jest to wydarzenie, żeby zobaczyć rezerwy polskiego złota.
Doszliśmy do tego, do czego chcieliśmy, czyli mamy 20% rezerw naszych.
Naprawdę cała ściana wyładowana sztabkami.
Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.